tysiące, a może miliony Polaków wrzuca plastikowe i nie tylko plastikowe butelki, bo obowiązuje w Polsce system kaucyjny. Karol Wójcik, Izba Branży Komunalnej, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I jak działa ten system?
No, podobno sukces wielki, bo Polacy oddają do kaucji butelki, za które wcześniej zapłacili kaucję. Więc na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju zapytałem, na czym ten sukces ma polegać. Czy na tym, że jeżeli ja oddałem swoje pieniądze i je chcę teraz odzyskać, to jest taki wyczyn? Czy to o to chodziło, żebyśmy wszyscy chodzili do sklepów z tymi butelkami, stali w kolejkach? Myśmy przed tym ostrzegali jakiś czas temu, a dzisiaj już Polacy widzą, jak to rzeczywiście wygląda, żeśmy nie przesadzali. Stoimy w kolejkach, już czujemy tą odorowość. Na szczęście lato jest w tym momencie łaskawe i nie jest gorąco, ale będzie jeszcze pewnie milion okazji do tego, żeby ponarzekać przy tych zacinających się kaucjomatach. Kaucjomata, które, uwaga, gniotą te butelki. One gniotą w taki sposób, że potem jak to trafia do sortowni, bo musi trafić, żeby rozdzielić choćby te puszki, ten kolor, tego peta, te butelki na kolory, to z tym jest problem w profesjonalnych instalacjach, czyli paradoks polega na tym, że tym instalacjom zabrano surowiec, który do tej pory sortowały, bo wyrzucaliśmy pod zlewem w kuchni, zanosimy teraz sami do kaucjomatów, to potem trafia do tej instalacji, ale w taki sposób sprasowane, że jest bardzo ciężkie do wyseparowania, do podzielenia na frakcje.
Czy my realizujemy w systemie kaucyjnym dyrektywy Unii Europejskiej?
A i tu właśnie mamy haczyk. No bo rzeczywiście dyrektywa Single Use Plastic mówi, że jeżeli nie radzisz sobie kraju członkowski ze zbiórką, zbieraniem tego w odpowiednich ilościach, no to musisz wprowadzić system kaucyjny. Tylko myśmy w Polsce nie policzyli, czy sobie radzimy, czy sobie nie radzimy. Ja twierdzę, że sobie doskonale radzimy, bo nie ma powodu, żebym wyrzucał butelkę PET w lesie, kiedy ja mam pod zlewem w kuchni w ramach opłaty miejskiej, mogę ile chcę wyrzucić, tak? Dzisiaj w lesie ja spotykam jakieś zderzaki samochodowe, części samochodowe, jakieś problematyczne, trudne odpady, których nie mogę wyrzucić w domu, a nie ma tych właśnie. Natomiast nam wmówiono taką trochę alternatywną rzeczywistość, która się tworzy, tak? Czyli kreuje się problem, którego nie ma, żeby go potem dziarsko rozwiązać. I uwaga, rzeczywiście butelka PET w systemie kaucyjnym, jeśli się nie osiągnie poziomu zbiórki, nie policzono tego w Polsce, wprowadzono system kaucyjny. Nie policzono. Na etapie wprowadzania ustawy, czy my spełniamy obowiązek i czy my musimy, czy my nie musimy tej kaucji wprowadzać. Natomiast już na puszki dyrektywa milczy. Uwaga, za chwilę mają być małpki w systemie kaucyjnym. Ja się dowiedziałem, że mamy gigantyczny
to tylko
problem.
Powiedzmy, bo może młodzież tego nie wie. Małpka to jest taka szklana...
Nie chodzi o żyrafę, nie chodzi o zwierzątko, co chodzi?
Szklana butelka. Malutka.
Chodzi o te małe butelki i podobno, uwaga, jesteśmy tym w Polsce zasypani. Parki są zasypane, miejsca publiczne są zasypane. Ja teraz, chodząc na spacer gdzieś tam u mnie w Milanówku, zwracam uwagę, czy rzeczywiście my jesteśmy zasypani tymi butelkami? Otóż nie. Jeżeli jedna czy dwie się znajdą gdzieś tam, to od tego płacimy podatki. Po to płacimy podatki, żeby raz w miesiącu, jak firma na zlecenie gminy sprząta park, no to żeby także te odpady usunęła. Nie wprowadzajmy kosztownego systemu za kolejne miliardy tylko po to, żeby pozbyć się dwóch małpek.
No dobrze,
parku.
Ale ten system kaucyjny to są wielkie interesy. Czy potrafi pan wytłumaczyć, kto na tym zyskuje, tak, a kto na tym traci?
Po pierwsze, zyskują producenci automatów. Często ci sami, którzy sprzedawali wcześniej te automaty do sortowni, prawda? Automaty do wydzielania tych surowców, więc na pewno oni tak, no bo mają
a
rynek zbytu
produkuje?
Na automaty. Są różne firmy, przoduje jedna z firm skandynawskich, ja tu nie chciałbym wymieniać nazw, jest łatwe do sprawdzenia, słuchacz będzie chciał to sobie sprawdzić i na pewno takie firmy wszędzie tam, gdzie jest system kaucyjny w Europie wprowadzany, się pojawiają, mówią, jakie to jest koniecznie niezbędne. On oczywiście był potrzebny 30-20 lat temu, kiedy nie było nowoczesnych urządzeń w sortowniach, tak? Natomiast w tej chwili, w tych krajach,
no
które
dobrze,
jest
to mamy
niepotrzebny. To pierwsi, ale uwaga.
Beneficjent, teraz drugi.
Teraz drugi. Nie zwrócona kaucja. I też apeluję, proszę państwa, ja wiem, wszyscy się cieszą, mówię ci, którzy byli entuzjastami systemu kaucyjnego, że Polacy tak chętnie przystąpili i oddają te butelki. No oddają, bo nie będziemy robić prezentów. Ja też oddaję, bo nie będę robił prezentów tym, którzy mi ten system wprowadzili. Czyli operatorom tego systemu kaucyjnego, bo niezwrócona kaucja, te 50 groszy bądź złotówka, w zależności od tego, co państwo zakupili z kaucją, niezwrócona, ona jest w systemie u tych operatorów kaucyjnych. Podobno na, i tak mówi ustawa...
A w jaki sposób taki mały sklep się z tego rozlicza?
No właśnie, tutaj przyjeżdża operator, zabiera te zaplombowane często worki, bądź z automatu, jeżeli to jest do automatu wrzucane. I tym małym sklepom płaci się taki handling fee, taką premię za to, że oni to obsługują. Ale uwaga.
No ale te niezwrócone butelki w jaki sposób rozliczane są?
No właśnie, kupujemy, tak, z tą butelką i to...
No i te 50 groszy jest w kasie. I w jaki sposób te 50 groszy trafia do operatora, czy do kogoś, kto ten system kaucyjny wprowadził?
No właśnie, znaczy to są systemy, są tutaj systemy do rozliczania tego w sklepach. To się dzieje, rzeczywiście te... No, i rzeczywiście on wie, ile sprzedał, prawda? To nie ma problemu globalnie z tym.
No to trzeba policzyć.
Natomiast to trzeba oczywiście, że policzyć.
No właśnie.
I uwaga, i to są gigantyczne pieniądze. To szacuje się około 1,5 miliarda złotych rocznie z niezwróconej kaucji. Ona ma być wykorzystana na budowanie tego systemu kaucyjnego. No wiadomo, że to można tak budować, żeby dobrze na tym zarobić. Ja też apeluję, nie dawajmy tego prezentu nikomu. Część osób nie oddaje tych butelek, one trafiają do systemu gminnego, czyli gdzieś tam po zlew kuchni do mnie, a potem dalej do sortowni i tu też bez obaw. Jak trafią do profesjonalnej sortowni, to my odzyskamy te surowce. Państwo nie dajcie sobie wmówić, że one wylądują w oceanach, że one wylądują w Odrze, która jest zanieczyszczona. Teraz się cieszą wszyscy, bo w Odrze zanotowano mniej butelek systemu z napisem kaucja niż było tam wcześniej tych butelek. Bzdury totalne. Nasze firmy zajmujące się odpadami, sprzątają gminy i widzą, że tych butelek wcale dużo nie ma.
No dobrze, ale jeżeli ktoś zyskuje, bo rozumiem, że czyli te butelki trafiają do tych sortowni, do których kiedyś trafiały?
No właśnie, w dużym uproszczeniu, bo w tej chwili nie jest w Polsce zbudowany system do doczyszczania, jak to się mówi fachowo, czyli szczegółowej segregacji tego, co trafia do kaucji. No przecież pamiętajmy, wrzucam za jednym razem butelkę PET, ale wrzucam też metalową puszkę. I teraz to trzeba oddzielić. Uwaga, recykler, czyli ktoś, kto z tego robi nowy materiał, chce mieć PET transparentny, czyli ten przeźroczysty, chce mieć kolorowy osobno, to wszystko w sortowniach dzielą automaty. I teraz to musi trafić do doczyszczenia. Nie wierzmy w to, że to jest takie czyste złoto, że ten materiał jest taki czysty, wspaniały, jego trzeba podzielić. On jest przez to, że jest mocno zgnieciony w tych automatach. On jest dużo cięższy do wyseparowania niż wówczas, gdyby był tak w taki zwykły sposób przeze mnie jako konsumenta zgnieciony i wrzucony do żółtego worka.
No, no dobrze, a puszki nasze trafiają do jakiej huty?
No trafiają do hut i uwaga, nie ma z tym żadnych, do różnych, tak? No mamy tutaj konkurencję i one trafiają do różnych miejsc w kraju i nie ma z tym problemu z wyseparowaniem tego. Nigdy nie było problemu. To jest cenny surowiec. Ja wiem, że za chwilę ktoś powie, no bo to ci panowie, prawda, którzy tam zaglądają do koszy, oni to wybierali z pojemników. Tak się pewnie działo. W ogóle ja się zastanawiam, czy w XXI wieku system mamy opierać na tym, że ktoś tam będzie wybierał ze śmietników i zanosił, bo to jest cenny surowiec. Czy to tak ma wyglądać? Czy ma być nacisk kładziony jednak na sortownie? Profesjonalne zakłady, które to za nas zrobią. My mamy w domu tylko wstępnie mądrze posegregować. Płacimy i tak mnóstwo pieniędzy za gospodarkę odpadami. Czy naprawdę mamy jeszcze robić dodatkowe czynności za profesjonalistów?
No, no ale rozumiem, że płaciliśmy za te odpady, za segregację i to była też opłata, którą przekazywaliśmy tym firmom, które wywożą te śmieci.
Oczywiście, właśnie, wywożą. Bo to jest dobre słowo, wywożą, bo to gdzieś tam w naszych głowach cały czas jest, wywóz śmieci. Dziś to tak w Polsce już nie wygląda. Majstersztyk tych, którzy nam lobbowali za systemem kaucyjnym, to jest to, że udało im się wmówić, że w Polsce są zgliszcza, że te odpady lądują gdzieś na wysypiskach. To są cenne surowce, które sortownie po wyseparowaniu sprzedają. Uwaga, płaciliśmy za odbiór odpadów profesjonalną śmieciarką i za ich zagospodarowanie, za wyseparowanie surowców, za osiągnięcie poziomów recyklingu. To dlatego kosztuje. Ale kosztuje też dlatego, że nie mamy w Polsce odpowiedniej ilości instalacji do przetwarzania odpadów. Dzisiaj mamy turystykę do Skandynawii. Na przykład frakcja ta końcowa po wyseparowaniu surowców jedzie sobie do Skandynawii, do krajów zachodniej Europy, do spalarni i tam nikt nie mówi, tadam, przyjechały z Polski odpady, zaśmiecają nas tam po polskie śmieci. To jest surowiec, który u nich, z którego jest wytwarzana energia i ciepło. A w Polsce jest lobbying antyspalarniowy, żeby tego nie budować, żeby to jeździło tam, żebyśmy płacili mnóstwo pieniędzy, także potem
bo
się...
Bo my płacimy za odbiór tego, a oni tworzą sobie z tego energię, tak?
Znaczy oczywiście, znaczy my płacimy dzisiaj im za to, że to do nich dostarczamy, ten surowiec, a oni go wrzucają do systemu i tworzą energię oraz ciepło. To w Polsce też się dzieje w wielu już miejscach, bo te spalarnie te zakłady powstają, ale ich ciągle brakuje. I jest oczywiście na poziomie europejskim taki lobbying, żeby już tego w Polsce nie tworzyć, bo oni tam mówią welcome, my czekamy na wasze odpady z Polski. I mamy takie, ja nawet patrzyłem, jak to wygląda w kraju. To wygląda tak, że wszędzie są, gdzie ma powstać spalarnia, są protesty. Jest kilka osób, które protestują, krzykliwe grafiki, maski przeciwgazowe zatrują nas. Potem, jeżeli taka instalacja powstaje, to oni jak ten Kobuszewski w Alternatywach znikają i idą gdzieś dalej i tam straszą, prawda, jak to będzie źle. Nie będzie źle, to są nowoczesne instalacje, których w Polsce brakuje. Warszawa. Tyle było krzyku. Jest instalacja w tej chwili, jest spalarnia, działa, ludzie żyją, słońce wstaje, jest wszystko w porządku.
Ale też rozumiem, że w Warszawie powstają inne spalarnie.
Znaczy, Warszawa na pewno potrzebuje więcej, tak? To tutaj odpada na odpady zmieszane, ale na te frakcje pozostałe po przetwarzaniu odpadów, żeby ich nie wozić, absolutnie tak. Jest potrzeba w Warszawie, w wielu miejscach w Polsce jeszcze. Oczywiście nie wolno z tym przeszarżować, nie wolno ich zbudować za dużo, ale ciągle mamy duży potencjał.
A to jest biznes dobry?
Znaczy, dobry o tyle, oczywiście, że tak, no bo jeżeli dzisiaj mamy dobry, ale uwaga, paradoksalnie nie chodzi tutaj o biznes dla przedsiębiorcy, ale też dla mieszkańca, bo on zamiast płacić, tak jak dzisiaj w swojej opłacie, za wożenie tych odpadów do innych krajów, ma je na miejscu przetwarzane i ma ciepło i energię wytwarzaną, więc jest wtedy po prostu taniej. Jeżeli w Polsce będziemy mieli system instalacji także do tego końcowego zagospodarowania, czyli spalarni, to skończy się szaleństwo podwyżki dla mieszkańców.
Skończy się.
Skończy to szaleństwo, bo ono jednym z głównych powodów jest brak właśnie tych miejsc do przetwarzania odpadów. Jeżeli podaż odpadów jest więcej niż miejsc, w których mogą być legalnie, profesjonalnie przetworzone, to po prostu ceny rosną w tych instalacjach i tyle.
Powiedział pan, że mieszka w Milanówku. A jak tam w Milanówku się mieszka? Krawaty z Milanówka nadal są?
Nadal są, tak. Już pewnie mnie też znienawidzi, bo już chyba z 10 ode mnie dostał, ale jak się wyjeżdża z Milanówka, zawsze daje się coś z jedwabiu. To jest nasza tradycja. Piękne miasteczko. Zapraszamy.
To prawda. Karol Wójcik, Izba Branży Komunalnej, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A my posłuchamy, nie wiem, czy znał pan taki zespół, który nazywa się Smoky.
Haha, znał pan.
Znał pan. No to pan... Jeszcze raz go, a nie, a właśnie nie, bo przeniesiemy się od razu do Szanghaju.